Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Jestem, jak już zostało powiedziane, kapłanem archidiecezji poznańskiej. Zajmuję się także tematyką zagrożeń duchowych dotykających dzieci i młodzieży obecnych, szczególnie w kulturze. Zanim wstąpiłem do seminarium, ukończyłem kulturoznawstwo. I właśnie na tym gruncie, wydaje mi się, jest dzisiaj bardzo wielka walka o nasze dusze, dusze chrześcijan. Dlatego jeżeli chcemy ocalić naszą tożsamość i zarazem chcemy zapewnić w nas samych stałą obecność Pana Jezusa, obecność w naszych domach, w rodzinach, w małżeństwach, a szczególnie w waszych dzieciach, potrzeba dzisiaj takiej szczególnej umiejętności rozpoznawania znaków czasu, ale zarazem tego wszystkiego, co jest tworzone po to, by zabić naszą chrześcijańską duszę. Jestem autorem prezentacji, myślę, że może wielu z was ją widziało, miało okazję z nią się gdzieś tam spotkać w komputerze, w internecie, pod tytułem Odebrać dzieciom niewinność. W ramach tej prezentacji starałem się zaprezentować wszystkie te sprawy, które dzisiaj w sposób szczególny uderzają w niewinność dzieci, młodych ludzi. Wiem, że ta prezentacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w wielu środowiskach, szczególnie właśnie związanych z domowym kościołem. I tak jestem zapraszany już od ponad roku do wielu różnych parafii, szkół, ośrodków wychowawczych, aby spotykać się z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pokazywać, uczyć, uwrażliwiać na to wszystko, co w sposób szczególny może dzisiaj niszczyć wszelkie dobro, które położył w nas Pan Bóg. Punktem wyjścia do wszystkich moich badań, które prowadzę, jest prawda, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, że jesteśmy piękni, że mamy duszę, która jest podobna do samego Boga. Jeżeli nosimy w sobie ten Boży obraz i podobieństwo, to jest istota, która tego nie zniesie. Szatan, zły duch, który zrobi wszystko, aby w nas zabić to Boże piękno. On cieszy się za każdym razem, kiedy upadamy w grzechy ciężkie, kiedy dokonujemy złych wyborów w naszym życiu, kiedy karmimy się tym, czym nie powinniśmy się karmić, kiedy wybieramy to, co powoduje, że oddalamy się od Pana Boga, że Go świadomie odrzucamy. I dlatego trzeba dzisiaj mówić o tym wszystkim, co w jakiś sposób powoduje nasze ogromne pogubienie w tym współczesnym świecie. Dobrze. Będę starał się mówić głośno i prosto w mikrofon, żeby wszyscy mogli usłyszeć, na ile to będzie możliwe. Kochani, na pewno jednym z takich bardzo niepokojących zjawisk jest ideologia gender. Ideologia, o której, jak już zostało tu powiedziane, bardzo dużo słyszymy, która powoduje też ogromne podziały wśród nas samych, podziały społeczne, także w środowiskach chrześcijan, katolików. Jedni są za, inni są przeciw. Są tacy, którzy twierdzą, że niepotrzebnie Kościół robi z igły widły, że to ma być jakiś temat zastępczy, który powoduje, że odwracamy uwagę od innych poważnych problemów rzekomo istniejących w naszym Kościele. A jednak jest to zjawisko, które stanowi poważny problem dla nas, chrześcijan początku XXI wieku. Jeżeli przejdziemy obok tego zjawiska obojętnie, jeśli będziemy udawali, że nie ma problemu, damy sobie wmówić, że cokolwiek mówi się nam w tym względzie, musimy przyjmować tak, jak jest, to popełnimy ogromny błąd, za który nam przyjdzie płacić przez co najmniej kilkadziesiąt następnych lat. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli powstanie społeczeństwo, jeżeli powstanie generacja ludzi, którzy zostaną ukształtowani wedle tej ideologii, możemy mówić o właściwie katastrofie chrześcijaństwa na miarę kraju, a właściwie już wielu, wielu krajów. Są już w Polsce osoby, które mówią na ten temat bardzo otwarcie. Cieszę się, że to są właśnie kapłani, bardzo ośmieszani kapłani, którzy są też prześladowani. Ale z drugiej strony bez tego bardzo odważnego głosu, głosu prawdy, byłoby trudno rozpoznać, jak my mamy się ustosunkować do tego zjawiska. Musimy zwrócić uwagę na to, że problem związany z tak zwaną ideologią gender nie jest jakimś problemem, który nas nie dotyczy. Bez względu na to, czy my będziemy chcieli się opowiedzieć za czy przeciw, jednak będziemy musieli żyć i funkcjonować w kraju, który będzie tworzył bardzo konkretne zjawiska, który będzie prowadził bardzo konkretne działania, które albo będą nas niszczyć, albo będą nas budować, będą pomagały nam wzrastać w naszym człowieczeństwie. Niestety, szczegółowa analiza tego, co się dzieje w ramach tego zjawiska, pozwala nam jednoznacznie powiedzieć, że przyzwolenie, jakiekolwiek, nawet najmniejsze przyzwolenie na to zjawisko, na promowanie ideologii gender, skończy się olbrzymią katastrofą, szczególnie dla nas, dla chrześcijan. Tak więc nie jest to jakiś problem wydumany, nie jest to jakiś temat zastępczy, jest to coś, co bez względu na to, czy interesujemy się tym tematem, czy nie, bardzo głęboko będzie nas dotykać. Dlatego starajmy się, tak, to jest taki mój pierwszy bardzo ważny postulat, starajmy się nie odwracać głowy na bok i mówić, że jakoś to będzie, że to jest kolejne zjawisko, które przeminie, że są kapłani, którzy usiłują się wylansować, przestrzegając przed zagrożeniami związanymi z gender, ale że jest to bardzo poważna sprawa, przed którą musimy stanąć, opowiedzieć się i podjąć bardzo konkretne działania, aby się temu przeciwstawić. Druga bardzo poważna sprawa to jest uświadamianie najpierw samych siebie odnośnie tych różnych zagrożeń związanych z ideologią gender, wszystkich zjawisk, które obecne są w kulturze, w filozofii, w mass mediach, które usiłują przekonać nas do jakichś różnych interpretacji współczesnego świata. A więc musimy zdobywać bardzo konkretną wiedzę na temat tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Gdybym teraz zapytał, skąd czerpiemy tę wiedzę, najczęściej padnie odpowiedź, że z mediów, z różnych portali internetowych, a więc już jesteśmy kolejnym ogniwem. Ktoś zinterpretował jakieś zjawisko, informacje, nakarmił nas i powiedział, jak mamy myśleć, jak mamy oceniać. A więc gdybyśmy prześledzili, jak ta sprawa przedstawiana jest w tych tak zwanych politycznych mediach, mediach rządowych, to wychodzi przekaz, nie ma się czym martwić, bardzo pozytywne zjawisko, w którym tak najbardziej chodzi o kwestie tolerancji, równości, abyśmy nie dyskryminowali ludzi, którzy myślą inaczej, którzy reprezentują jakieś inne światopoglądy. Tymczasem, jeżeli zobaczymy na to, co ci sami ludzie później usiłują robić, na przykład w ramach edukacji, szkolnictwa, programów wychowawczych, to wtedy widzimy, że te ich hasła nie mają pokrycia w ich działaniu. I kiedy usiłowaliśmy prześledzić na początku zjawisko związane z gender, to gdyśmy to spróbowali wszystko sprowadzić do jednego zdania, okazało się, że to jest mieszanina różnego rodzaju ideologii, które usiłują sprowadzić człowieka do najbardziej prymitywnych instynktów, które usiłują przekonać nas, że człowiek jest istotą sprowadzoną tylko i wyłącznie do sfery seksualnej, że to jest właśnie to, co jest w życiu najważniejsze. Bo jeżeli my jako chrześcijanie udowadniamy, że człowiek jest istotą stworzoną na Boży obraz i podobieństwo, że mamy duszę podobną do Boga, a równocześnie zauważymy, że za ideologią gender stoją ateiści, neomarksiści, czyli ludzie, którzy nie wierzą w istnienie Pana Boga, no to musimy w tym momencie zauważyć, że dla nich nie istnieje coś takiego jak dusza. A jeżeli nie istnieje dusza, to ta sfera nie jest tak istotna w naszym życiu. Co zatem jest tą siłą twórczą, popędową w naszym życiu, jeżeli to nie jest sfera duchowa? Dla ideologów gender, dla neomarksistów, to będzie właśnie ludzka seksualność. Więc według nich nie można dopuścić do sytuacji, w której człowiek będzie hamowany w czymkolwiek, co dotyczy jego sfery seksualnej. Trzeba dać człowiekowi możliwość swobodnej realizacji wszystkiego, co dotyczy spraw jego seksualności. Zwróćmy uwagę na to, jak dzisiaj solą w oku dla ideologów gender są środowiska, które propagują czystość przedmałżeńską. Tak się składa, że współtworzę Ruch Czystych Serc. Jest to stowarzyszenie, które powstało na gruncie dwumiesięcznika Miłujcie Się. Myślę, że może słyszeliście o tym. Warto zainteresować wasze dzieci, szczególnie młodzież, że coś takiego istnieje, że jest stowarzyszenie, które promuje czystość przedmałżeńską. To właśnie najbardziej jesteśmy atakowani przez środowiska związane z ideologią gender. Bo ci ludzie nie mogą pojąć, jak to jest możliwe, że są ludzie, młodzi ludzie, którzy wybierają życie w czystości. Przecież człowiek jest istotą seksualną i tu zgoda, bo jest. Ale to nie znaczy, że musi się swobodnie realizować seksualnie tylko tak, jak mu podpowiada wyobraźnia. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj feministki najbardziej walczą o to, żeby znieść celibat. O dziwo nie kapłani, którym widać dobrze jest jednak w tym stanie, tylko feministki. One chcą, żeby znieść celibat. Bo osoby, które wybierają ten rodzaj, ten stan, w funkcjonowania społecznego w czystości, czy to są księża, czy siostry zakonne, swoim życiem udowadniają kłamstwo ideologów gender, że można żyć tak, aby podporządkować sobie sferę seksualności, że nie ona mną rządzi, ale że ja nad nią panuję i że nie ona jest w moim życiu najważniejsza. Że tą sferą, w kierunku której mam się kierować, ma być moja sfera duchowa, moje życie w Jezusie Chrystusie. Ale takie myślenie dla ideologów gender jest nie do pomyślenia i promują wszelkiego rodzaju zjawiska, które dopuszczają pełną swobodę seksualną, a więc i homoseksualizm, i wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne. Promują pornografię, wspierają wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i instytucje, które opowiadają się za swobodnym dostępem do aborcji, do in vitro. Wspierają przemysł antykoncepcyjny, edukację seksualną, szczególnie przedszkolaków, dzieci i także finansują skrajne ruchy feministyczne. Tak więc zwróćmy uwagę, że to jest bardzo szerokie zjawisko, ogólnoświatowe zjawisko. I nasza niemoc i takie przysłowiowe zamknięcie naszych oczu i uszu na to wszystko doprowadzi do wielkiej ruiny nas samych. O czym możemy mówić, kiedy chcemy pokazać jakieś konkrety, ponieważ zarzuca się nam, że tworzymy sobie jakąś fikcję i wielu niestety chrześcijan w to wierzy. No, dzieje się tak dlatego, stąd się bierze ta wiara, wiara nawet środowisk katolickich, chrześcijańskich, które zarzucają nam, że pewne sprawy wyolbrzymiamy. Bierze się to z braku bardzo konkretnej wiedzy na temat tego, co już dokonało się w dziedzinie promocji ideologii gender. Więc chciałbym zwrócić uwagę na pewien artykuł, który pojawił się 2 lata temu, artykuł autorstwa Charlesa Silversteina. Jest to czołowy działacz progender, autor książki wydanej również w Polsce Radość seksu gejowskiego. I w ramach tej właśnie publikacji pojawiła się prawda. Prawda na temat tego, czym jest ideologia gender. I co dowiadujemy się z tego artykułu? A więc autor tego artykułu, pan Charles, na początku zwraca uwagę, że w 1974 roku wykreślono homoseksualizm ze spisu zaburzeń psychicznych publikowanych i aktualizowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 1974 roku wykreślono homoseksualizm, warto wiedzieć, że przez głosowanie, nie na gruncie rzetelnych badań naukowych, tylko przez głosowanie, co samo w sobie jest farsą, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, że zbierają się lekarze onkolodzy, nie mogą sobie poradzić z nowotworami, a więc podejmują głosowanie. Czy rzeczywiście nowotwory to jest jakaś choroba, czy nie? Głosujemy. Kto za, kto przeciw? Większość jest przeciw, nie ma problemu nowotworów. I ogłaszamy radośnie, poradziliśmy sobie z nowotworami. No tak to mniej więcej wyglądało w 1974 roku w odniesieniu do homoseksualizmu. I tak dalej ten autor twierdzi. Wykreśliliśmy homoseksualizm i to był nasz ogromny sukces, ale na tej samej liście, a więc spisie zaburzeń psychicznych, znajdują się jeszcze inne zjawiska, które nietolerancyjne środowiska określają mianem różnych zaburzeń. I wymienia sadyzm, masochizm, ekshibicjonizm, wojeryzm, pedofilia i fetyszyzm. I ten człowiek udowadnia, że nie ma obiektywnych argumentów, dla których te podane tutaj zaburzenia mają nadal znajdować się na tej liście, nadal mają funkcjonować jako zaburzenia, skoro przecież wykreślono homoseksualizm. A więc powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Wykreśliliście jedno, wykreślcie też to, co dalej. Ten człowiek w dalszej części artykułu martwi się, że minęło 35 lat od usunięcia homoseksualizmu z tej listy. No ale ich cel nie zostaje osiągnięty i tu wprost cytat, naszym celem długoterminowym jest wykreślenie z tej listy różnie określanych perwersji seksualnych, zaburzeń seksualnych i parafilii. Ale ten autor się nie martwi. Dlaczego się nie martwi? Ponieważ dalej pisze, że powszechny dostęp do pornografii w internecie spowoduje, że młode pokolenie będzie uznawało każde z wymienionych przez niego perwersji, zaburzeń seksualnych i parafilii za normę. I tutaj cytuję. Można założyć, że wiele dzieci i nastolatków ogląda pornografię. nadzór rodziców nigdy nie był bardziej mizerny. Podejrzewam, że w momencie, gdy te dzieci dorosną, nasz cel długoterminowy, czyli wyeliminowanie zaburzeń seksualnych z tej listy, zostanie zrealizowany. Najprawdopodobniej będą się zastanawiać, o co było tyle zamieszania. Tak jak dziś wielu młodych ludzi zastanawia się, dlaczego ktoś mógł mieć cokolwiek przeciw homoseksualistom w ubiegłym wieku. Zwróćmy uwagę, promowanie pornografii, powszechny dostęp do pornografii spowoduje jakąś rewolucję kulturową, przemianę myślenia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak dzisiaj jest powszechny dostęp do pornografii w tych właśnie środowiskach, wśród najmłodszych, to możemy rzeczywiście się zatrwożyć i powiedzieć, ta przemiana już się dokonuje. Ponieważ dzieci mają dostęp choćby do telefonów komórkowych, które dzisiaj nie są głupimi zabawkami, które służą tylko do komunikowania się między dwojgiem ludzi, tylko smartfonami, zaawansowanymi urządzeniami informatycznymi, komputerowymi, które umożliwiają nie tylko rozmowę, ale też dostęp do internetu, przesyłanie zdjęć, filmów i choćby korzystając z tego telefonu komórkowego, najpopularniejszego prezentu pierwszokomunijnego, dzieciak już dostaje do ręki furtkę do pornografii. I nie łudźmy się, że dzieci z tego nie korzystają. Oczywiście, że korzystają. Sam jako kapłan jednokrotnie byłem w takiej sytuacji, że widzę, że w szkole grupa dzieciaków rozpalone na twarzy coś tam sobie pokazują. I kiedy zaciekawiony idę w ich kierunku, jeden z nich podchodzi do mnie. I pokazuje na telefonie komórkowym i krzyczy, proszę księdza, goła baba, proszę zobaczyć, tak? Dzieciak, trzecia klasa szkoły podstawowej, a więc nawet nie mają w tym względzie żadnych hamulców, że coś jest nie tak. Nie mówię, że wystarczy jeden dzieciak w klasie, zdemoralizowany dzieciak, dzieciak, nad którym nie panują jego rodzice, żeby zatruł całą klasę, bo rozsyła jakieś filmiki, jakieś zdjęcia, które wcześniej od kogoś innego otrzymał, jakiegoś pewnie starszego kolegi. A więc daje się dzisiaj dzieciom swobodny dostęp do tych kanałów, które je demoralizują. Z jednej strony może to być internet. To jest zresztą ciekawe zjawisko. Proszę zwrócić uwagę, że za wszystko na świecie trzeba płacić. Trzeba płacić za chleb, za wodę, ale internet jest za darmo. Specjalne sfery swobodnego dostępu do internetu. Free internet w wielu miastach. Ale kto tam siedzi w tych strefach wolnego internetu? No głównie młodzi ludzie. Dzieciaki, młodzież, gimnazjum, starsi. To jest dla nich właśnie taki raj na ziemi, a więc przestrzeń, przez którą mogą dostać taki darmowy narkotyk, pornografię. Ale to nie pozostanie bez wpływu na ich życie. Na ten temat no, mógłbym powiedzieć bardzo długo, ale akurat no, nie ma takiej możliwości. Więc zwróćmy uwagę, że te cele, które są stawiane przez środowiska ideologów gender, są dzisiaj realizowane i to bardzo skutecznie i co więcej, niestety za naszym przyzwoleniem. Jeżeli w ramach mojej prezentacji pokazałem środowiskom różnych wychowawców, nauczycieli, rodziców, że istnieją dzisiaj różnego rodzaju zabawki, filmy, książki, gadżety, takie jak telefon komórkowy czy komputer, przez które dziecko może zostać zniszczone, no to wtedy odzywają się głosy, no ksiądz po prostu przesadza. Każde dziecko, tylko nie moje. No ale jednak później pojawiają się problemy. No i nie brakowało ludzi, którzy później pisali do mnie, proszę księdza, dziękuję za to, co ksiądz zrobił, ponieważ to mi otworzyło oczy na pewne zło, które wkradło się w życie mojego dziecka. Zlikwidowaliśmy problem, zastosowaliśmy się do zaleceń księdza, zmieniło się nasze dziecko, a myśleliśmy, że ono po prostu ma na przykład ADHD, że ono takie się urodziło, że środowisko, że podwórko, a niekoniecznie tak musi być. Dzisiaj trzeba sobie uświadomić, że wystarczy zaledwie jeden film i jedna książka, aby dziecko straciło na przykład wiarę w Pana Boga. Bo nie ma tego fundamentu, na którym dziecko mogłoby później zweryfikować, czy to, co przeczytało, jest prawdziwe, czy nie. A więc chłoną wszystko, karmią się wszystkim i później jest poważny problem. Dlaczego dziecko nie chce chodzić do kościoła? Dlaczego są problemy w sferze duchowej z dzieckiem? Wielu rodziców zadaje sobie dzisiaj takie pytania. Co dalej? Bardzo konkretne wydarzenie, które miało miejsce w Polsce i które przeczy temu, że nie ma w Polsce problemu związanego z gender. To konferencja, która odbyła się 22 kwietnia ubiegłego roku w Warszawie, na której w siedzibie Państwowej Akademii Nauk przedstawiono standardy edukacji seksualnej w Europie. Standardy, które mają być wprowadzone także do naszego kraju. Jak wiemy, mamy być liderem, prymusem Europy, pierwszym uczniem w tej klasie, więc z pewnością musimy przyjąć wszystko to, co proponuje nam świat. To zwróćmy uwagę na to, co proponuje nam świat, jakie są te standardy edukacji seksualnej, promowane zresztą i stworzone przez Światową Organizację Zdrowia. No, myślę, że każdego człowieka, który jest człowiekiem w miarę rozsądnie myślącym i zatroskanym o dobro własnego dziecka, będą szokować te rozwiązania, które pojawiły się w ramach tego programu, a więc uczenie dzieci w przedszkolu w grupach 0-4 i 4-6, czegoś takiego, co zostało nazwane, ja tu cytuję z tego programu, radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie. A więc uczymy przedszkolaków masturbacji, seksualizacja dzieci. Później dziecko ma się nauczyć różnych seks zabaw, na przykład w lekarza, poprzez które nauczy się, czym jest akceptowany seks. Dalej starsze już dzieci, ale nadal podstawówka, między 9 a 12 rokiem życia, mają się nauczyć skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne. Trzeba by zadać sobie pytanie, a co to znaczy skutecznie? I nie odpowiem na to pytanie, ponieważ są tutaj obecne dzieci, małe dzieci, i na pewno nie będę tą osobą, która będzie obrazowo mówiła, jak to się dokonuje w Europie i na świecie, to obrazowe uczenie dzieci, jak się stosuje środki antykoncepcyjne, ale myślę, że mogą Państwo sobie to wyobrazić albo przynajmniej wygooglować moją prezentację, odebrać dzieciom niewinność, przynajmniej w wersji 2.0 i wyższa, i zobaczyć pewne obrazki z różnych szkół, w których już te seks edukacje są realizowane. Dalej dziecko ma brać odpowiedzialność za przyjemne doświadczenia seksualne i potrafi komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu. Przypominam, między 9 a 12 rokiem życia, czyli trzecia klasa podstawówki, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I następnie gimnazjum. No, dziecko już właściwie wszystko wie, wszystko umie, wszystko widziało. Ma kontakt do pornografii, która uważana jest za coś pożytecznego. Dalej ma już krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ciąży i rodzicielstwa. Podkreślam, krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych. A więc nauczono dziecko, że to, co uczy Kościół, na przykład w kwestii czystości przedmałżeńskiej, planowania rodziny, to jest jakaś totalna bzdura, że dzisiaj żyjemy w innych czasach i tym się nie należy przejmować, co uczy Kościół. Taki jest program i zmiana, która się dokonała na stanowisku ministra edukacji narodowej, jest zmianą, która ma umożliwić jak najszybsze wprowadzenie tego programu do polskich szkół. I bez względu na to, czy będziemy tutaj nazywani oszołomami, że po prostu o czym my tu myślimy, czy naprawdę wierzymy w to, że polskie dzieci mają być demoralizowane, bo tak się nam zarzuca, no to jednak fakty mówią coś bardzo konkretnego i trzeba być pozbawionym wyobraźni, aby stwierdzać, że jest inaczej. Warto też wiedzieć, że zaistniał w Polsce taki program równościowy przedszkole. Ja nie chcę tego w szczegółach omawiać, bo Państwo na pewno już w większości słyszeli o tym, ale generalnie w ramach tego programu, oczywiście tworzonego przez środowiska gender, zachęca się dzieci, żeby odgrywały rolę płci przeciwnej, a więc chłopcy mają się przebierać za dziewczynki i wykonywać typowo dziewczęce, na przykład prace, zabawy, na przykład mają nosić spódniczki, różne peruki, wstążeczki, żeby później nie było zdziwienia, kiedy na Eurowizji pojawi się jakiś kolejny piosenkarz, który mówi, że jest kobietą, choć kobietą nie jest, jeszcze nosi brodę. Tak więc to przyszłe pokolenie zupełnie nie będzie się czymś takim dziwiło. No i właśnie takie programy wprowadzane są do przedszkoli, co ciekawe, bez wiedzy rodziców, ponieważ zakłada się, że rodzice nie mają odpowiedniej wiedzy na temat tego, czym jest równość, i często sami kierują się stereotypami w tej materii. A więc to się ma odbywać bez wiedzy rodziców, czyli mówiąc tak bardzo wprost i przykładowo, mówi się dzieciom w przedszkolu, tylko słuchajcie, kochane dzieci, to jest nasza tajemnica, tylko dziś w domu. I tak akurat jedno dziecko nie wytrzymało i powiedziało do swojego tatusia, kiedy wychodził do pracy, tatusiu, ty też możesz wyjść do pracy w sukience. Tatuś się zdziwił, no skąd ci to przyszło do głowy, bo pani w przedszkolu nam o tym powiedziała i my się też przebieramy za dziewczynki. No to zdziwiony tatuś, zaniepokojony, poszedł do przedszkola, poszło z nim jeszcze dwoje innych rodziców i sprawa miała taki finał, że wydalono ich dzieci z przedszkola, wyrzucono. No tatuś mało otwarty na nowinki. Ktoś powie niewinne zabawy. To nie są niewinne zabawy, ponieważ możemy zobaczyć, jak te dzieci reagują w momencie, kiedy przeprowadza się na nich takie eksperymenty z własną płcią. Otóż pani Dorota Dziamska, metodyk nauczania początkowego, spotykała się z pracownicami przedszkoli, gdzie prowadzono ten program i tak powiedziała w jednym z wywiadów. Poznałam nauczycielki, które przyznały się, że zostały przymuszone przez dyrektora przedszkola do wprowadzenia tego programu do zajęć z dziećmi. Jedna z nich opowiedziała, jak reagują dzieci. W momencie, kiedy zaproponowała rodzicom przebranie się w sukienki, część z nich uciekła do toalety, część zaczęła płakać, kilku zaoponowało natychmiast, a jeden zareagował agresją i chciał nauczycielkę pogryźć. Mądry chłopiec, zrobiłbym dokładnie to samo na jego miejscu. No ale on miał odwagę, a pewnie znaleźli się inni, którzy tej odwagi nie mieli, i niestety narazili się na śmieszność innych kolegów, ale przede wszystkim, i to jest straszne, że dokonał się jakiś potężny gwałt na naturze tych dzieci. Ja podam przykład z mojej parafii. Przyszedł pewien młody chłopiec, szósta klasa podstawówki i mówi, że była u niego na lekcjach na godzinie wychowawczej pewna pani, właściwie były dwie, jedna mówiła, a druga pokazywała slajdy. I mówiła, że wchodzicie w taki specyficzny wiek waszego życia, kiedy wasze ciało dojrzewa, wasze ciała będą się zmieniać, chłopcom będą podobać się dziewczynki, dziewczynkom będą podobać się chłopcy, ale, uwaga i alleluja, chłopcom mogą też podobać się chłopcy, a dziewczynkom mogą podobać się dziewczynki. I ta druga pani w międzyczasie pokazywała slajdy, gdzie to chłopcy się całują między sobą, dziewczynki między sobą, dotykają swoich narządów płciowych, co też było pokazane na tych slajdach. I ten chłopak później przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, ja nie mogę przestać o tym myśleć. Ja nie chcę tych obrazów, które te pani pokazywała, a ja je widziałem. Ja się chcę ich pozbyć, niech ksiądz coś zrobi. I mówi, że ja boję się teraz podchodzić do moich kolegów z klasy, by z nimi rozmawiać, bo boję się, że mogę się zakochać w którymś z tych kolegów z klasy, a ja tego nie chcę. Gwałt na naturze dziecka. Wystarczyło 45 minut, by rozbić tak ważną i delikatną sferę życia dziecka, jaka jest sfera jego seksualności. Dlatego jeżeli my dopuścimy środowiska katolickie do tego, aby zaakceptować wszelkiego rodzaju edukację seksualną dzieci, młodzieży, prowadzoną przez ludzi, których nie znamy, niekompetentnych, ludzi, którzy będą usiłowali przemycać jakieś ideologie, no to będziemy musieli ponosić odpowiedzialność za demoralizację dzieci i młodzieży. Nie wykluczam takiej edukacji, ona być może jest ważna, chociaż w moim przekonaniu, w mojej opinii i mówię to na gruncie wieloletnich doświadczeń pracy z dziećmi, z młodymi w ramach Ruchu Czystych Serc, to najlepszymi edukatorami w tym względzie mogą być tylko i wyłącznie rodzice. Jak oni to przedstawią swojemu dziecku, to jest ich sprawa, ale oni najlepiej znają swoje dziecko, jego wrażliwość i delikatność. Jeżeli chcemy prowadzić taką edukację, to zróbmy to przy parafiach. Wykształćmy osoby, które będą kompetentne, aby w ramach teologii ciała, do której warto sięgać, przypominać ją sobie, teologii stworzonej przez świętego, przez Jana Pawła II, można przekazać dzieci jakieś podstawy w tym zakresie. Zaznaczam podstawy, bo one nie muszą wiedzieć wszystkiego. Do 12 roku życia dziecko jest w okresie latencji, czyli tak zwanego uśpienia w tej sferze. I ona naprawdę nie musi wiedzieć wszystkiego, ale środowiska gender tego absolutnie nie przyjmują. I szczególnie bulwersuje to, że łamane są prawa rodziców do wiedzy na temat tego, czego uczy się ich dziecko, jaka wiedza jest im wpajana w szkołach. I to nam gwarantuje konstytucja. Są bardzo konkretne przepisy, które mówią, i tutaj cytuję artykuł 48, paragraf pierwszy. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Artykuł 53, paragraf 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. I w końcu artykuł 72, paragraf 1. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zupełnie inaczej interpretuje te przepisy, nasze prawa. I tak niedawno w Sejmie było spotkanie z edukatorkami pontonu takiej organizacji Gender, która ma zajmować się edukacją dzieci w szkołach. Odbył się wykład profesor Moniki Płatek, która również mocno ideologicznie wspiera genderystów. I w ramach tej właśnie konferencji, która miała być odpowiedzią na zarzuty środowisk katolickich, że to jest łamanie konstytucji, usłyszeliśmy od pani profesor Moniki Płatek, że odmawianie dzieciom prawa do edukacji seksualnej, do wiedzy seksualnej ze względu na poglądy ich rodziców jest dyskryminacją dzieci. Jest łamaniem konwencji praw dziecka i nie powinno mieć miejsca w szkołach. Usłyszeliśmy, że rodzice mogą swoją wersję przekazywać dzieciom w weekendy. Nie można też zabraniać wstępu seks edukatorów do szkół, ponieważ to byłoby formą homofobii i antysemityzmu nawet. Tak tutaj padło, prawda? No i dzieci, które nie mają dostępu do informacji na temat metod antykoncepcji ani możliwości jej stosowania, powodują jej ubolewanie, tak? Ja tutaj cytuję to, co zostało powiedziane. Ubolewa, że dzieci nie mają dostępu do wiedzy na temat metod antykoncepcji. Przedszkolaki naprawdę są nieszczęśliwe. Mówię ironicznie teraz oczywiście. Bardzo nieszczęśliwe, że nie mają wiedzy na ten temat. Podkreślam, to jest ironia, żeby ktoś... No i jeszcze, jeżeli środowiska katolickie nadal będą tak postępować i będą okazywać się mądrzejsze, w cudzysłowie, od środowisk gender, to tak naprawdę wspieramy... No właśnie, to jest, nie chcę tutaj tak tego zmienić, bo jakbym to zmienił, to może mniej to uderzy, ale tak to może przeczytam, jak to powinno być. W jej ocenie brak dostępu do edukacji seksualnej skutkuje bezpośrednio wzrostem liczby rodzących się dzieci, czyli to jest problem, prawda, że zwiększa się liczba rodzących dzieci. I te ostatnie, cytat, to świetny towar, który pozwala na utrzymanie nierentownych instytucji takich jak domy dziecka, domy wychowawcze, domy poprawcze. Bo trzeba wykładać na nie pieniądze, tam są dzieci, będzie ich coraz więcej, z tego nie ma zysku, prawda, bo tam nikt nie pracuje. I dlatego ona nazywa te dzieci takim towarem, przez który no, wzrasta deficyt, dziura budżetowa. Więc takie jest stanowisko pani profesor Płatek, które niedawno zostało wyrażone. Oczywiście nie znaczy to, że my mamy spocząć na laurach. Naszym bardzo konkretnym zadaniem jest cały czas protestować i domagać się tego, co daje nam prawo. Cieszę się, że powstają takie inicjatywy jak Stop Pedofilii. Tu widziałem, że mają nawet swoje stanowisko i tam nawet widzę, że ich działanie ma doprowadzić do zmian w przepisach, zwłaszcza w kodeksie karnym, które jednak umożliwi nam bardzo konkretne działania na rzecz ochrony dzieci.